Jeszcze więcej informacji w wieczornym programie w Radiu RMF 24. U nas wracamy do sprawy, o której mówiliśmy chwilę temu w faktach na naszej antenie. Otóż rząd dał zielone światło przepisom o całkowitym zakazie sprzedaży jednorazowych e-papierosów i ograniczeniu tak zwanych woreczków nikotynowych. No to jest kolejny krok w kierunku ograniczenia tego typu podaży na rynku, powiedzmy, produktów, które no, ewidentnie powodują zainteresowanie nikotyną. Ale porozmawiam o tym z naszym ekspertem. Dziś naszym gościem jest pan profesor Łukasz Balwicki, krajowy konsultant w dziedzinie zdrowia publicznego. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Każdy taki komunikat, nawet jeszcze o tym, że ta ustawa no, w sumie nie weszła w życie, tylko dopiero zostały przygotowane i zapisy, to jest sygnał, że coś dobrego dzieje się w kierunku ograniczenia palenia i przede wszystkim konsekwencji z tym związanych.
Tak, ja bardzo się cieszę, kiedy politycy rządzący podejmują jakby inicjatywy, które by ograniczyły konsumpcję wyrobów tytoniowych, nikotynowych w populacji polskiej. Jest to często troszkę problem zaniedbany, w związku z tym, a powodujące ogromne szkody zdrowotne, ogromne też koszty w systemie ochrony zdrowia, więc każda inicjatywa naprawdę jest bardzo mile widziana.
Jak duży jest to problem w tej chwili, to możemy sobie wyobrazić, patrząc na takie statystyki, które ja tutaj mam, że dla 7 na 10 nastolatków to właśnie e-papierosy były furtką do nałogu nikotynowego. To naprawdę przerażająco brzmi.
Dokładnie. E-papierosy, które wchodziły na rynek i były reklamowane przez producentów jako remedium dla właśnie tych wieloletnich palaczy, że będą mogli przejść na tak zwaną lepszą alternatywę zdrowszą, okazało się, że zupełnie tak się nie zadziało. Natomiast młodzież bardzo chętnie chwyciła te hasła i sięgnęła po te wyroby właśnie myśląc, że są zupełnie obojętne dla ich zdrowia. No i w efekcie mamy najbardziej popularne są właśnie w tej grupie młodzieży.
No i teraz jak to w kontekście tej ustawy będzie wyglądało? No znikną te jednorazowe e-papierosy, ograniczone zostaną woreczki nikotynowe. Wiemy o tym, że to też jest bardzo istotny element tego nikotynowego rynku, ale to oczywiście nie oznacza, że znikają wszystkie tego typu nikotynowe używki. Czy to jest tylko kolejny etap do tego, żeby na przykład poszukać jeszcze jakichś bardziej radykalnych rozwiązań?
Bardzo bym chciał, żeby to był początek kompleksowych i systemowych zmian w podejściu do wyrobów tytoniowych. Do tej pory mieliśmy taką sytuację, że troszkę od kryzysu do kryzysu, od afery do afery, żeśmy się brali za tą ustawę, która reguluje przecież właśnie te wyroby. Więc mam nadzieję, że rzeczywiście to jest początek kompleksowego podejścia. Ja tylko sprecyzuję, tutaj ta ustawa będzie zakazywała jednorazowych e-papierosów, więc wielorazowe zostają na rynku oraz także nie zakażą saszetek, tych woreczków nikotynowych, tylko te, które mają smaki i zapachy.
Tak, czyli zostaną tylko te, które mają ten zapach nikotyny jako nikotyny, czy też jakby, no, ciężko mówić nawet o zapachu, bardziej jakby o pewnej substancji typowo nikotynowej. Ale czy to też może spowodować, że młodzi ludzie, no, nie przekonani jeszcze do tego typu rozwiązań, będą szukali jakichś innych używek, albo producenci, co gorsze, wyjdą z czymś na rynek, czego jeszcze nie wymyśliliśmy?
No i właśnie tu mam dobrą wiadomość, która jest trochę przemilczana przez media, że ta ustawa zabrania wprowadzania nowych wyrobów na rynek. Jeżeli ten zapis przejdzie, no to będziemy mieli rzeczywiście tak zwanego game changera, bo do tej pory była taka sytuacja, że myśmy z opóźnieniem reagowali na jakieś, nie wiem, typu aromaty w papierosach, zakazywali i tak dalej, a producenci sięgali po nowy wyrób. Ta ustawa zabrania wszystkich nowych wyrobów, które już powoli zaczynają się pojawiać. To są jakieś listki z nikotyną, to są jakieś lizaki, wykałaczki. No, producenci nie śpią, wymyślają różne nowe wynalazki, lizaki na przykład, tak? Więc ta ustawa mówi, że absolutnie żadnych nowych produktów poza tymi wymienionymi w ustawie nie będzie wolno z nikotyną wprowadzić na rynek. No chyba, że producent udowodni, że to jest produkt leczniczy, bo ja jako lekarz także stosuję produkty z nikotyną, ale w rygorze farmaceutycznym. Tak? To są leki zarejestrowane i tylko przez pewien okres, które pomagają rozstać się z nałogiem nikotynowym.
Mówimy tutaj o tym rynku e-papierosów, ale czy też nie warto powiedzieć o tym, że ten rynek, nazwijmy to tych tradycyjnych papierosów, tych, które po prostu się pali, to też jest jeszcze ciągle dość spory, że tak powiem, problem i też przy okazji, no, nie można o tym zapominać, że one są również dostępne na rynku.
Zdecydowanie, no i powiem szczerze, że marzyłoby mi się, żebyśmy zaczęli jednak tutaj coś z tym robić. Chociażby całe Stany Zjednoczone podniosły wiek legalnego zakupu, czyli z 18 lat na 21 lat. Część krajów sięga po tak zwane scenariusze zakończenia epidemii, czyli na przykład kolejnym rocznikom, które zdobywają tą, wchodzą w ten wiek dorosłości, zabraniają już kupowania tego wyrobu. Także jest wiele przykładów na świecie krajów, które właśnie powoli chce zlikwidować tradycyjne papierosy na rynku, bo to, co do nich mamy najwięcej danych o ich szkodliwości i to tutaj największe szkody zdrowotne ten produkt przynosi.
Czy to też trochę nie jest tak, że jeśli będzie większy problem z dostępnością tych jednorazowych papierosów, no to młodzi ludzie, którzy szukają czasami jakiegoś impulsu, żeby spróbować czegoś zakazanego, no nie będą sięgać po te najbardziej oczywiste formy nikotynowe, czyli właśnie papierosy. Czy tutaj możemy szukać jakichś właśnie ograniczeń jeszcze poza tym proponowanym przez pana ograniczeniem wiekowym, które mogłoby być też rozwiązaniem?
No, jest takie ryzyko rzeczywiście, kiedy kurczy się jeden produkt, jest może tendencja do sięgania po innych, dlatego wspomniałem o tym. Mam nadzieję na kompleksowe przepisy, chociażby takie, które uszczelnią możliwość zakupu nieletnim wszelkich produktów nikotynowych. My mamy rzeczywiście zakaz, mówiąc o zakazie sprzedaży, ale sankcja w wysokości 2000 zł absolutnie nie odstrasza sprzedawców. Młodzież sięga po różne sposoby nabywania tych wyrobów. Myślę, że powinniśmy zdecydowanie przyjrzeć się egzekucji istniejących przepisów i być może zmieniać je, wdrażać kolejne po tym, żeby wyroby szkodliwe, czy to są papierosy, czy e-papierosy, które jeszcze pozostaną na rynku, były o wiele bardziej trudniej dostępne po prostu dla osób nieletnich i dla osób młodych.
A czy myśli pan, że rozwiązaniem mogłoby być też to, żeby ta dostępność wszelkiego rodzaju papierosów, czy też e-papierosów była również ograniczona w kontekście takim, że nie wszędzie można je kupić? No bo teraz to jest trochę tak jak z alkoholem. Jest całodobowy sklep z alkoholem i tam oczywiście oprócz alkoholu są papierosy wszelkiej maści. Czy to jest jakiś kierunek, którym też należałoby to na przykład ustawowo szukać rozwiązań?
Zdecydowanie tak. Niektóre kraje sięgają po ograniczenie punktu sprzedaży poprzez na przykład takie narzędzie licencjonowania punktu sprzedaży. Bo teraz rzeczywiście, tak jak w przypadku alkoholu, to trzeba zdobyć licencję. One też są pod słabym nadzorem, ale mimo wszystko handlujesz wyrobem szkodliwym, musisz się zarejestrować, podlegasz jakiejś dodatkowej kontroli. W przypadku papierosów tego nie ma. W związku z tym wprowadzenie systemu licencjonowania i być może narzucenie pewnych limitów, że nie na każdym rogu, nie w każdym sklepu, najmniejszym osiedlowym, muszą być te wyroby szkodliwe, jest krokiem w dobrym kierunku. WHO, Światowa Organizacja Zdrowia, zachęca do tak zwanej ograniczenia fizycznej dostępności danego produktu. W związku z tym właśnie ograniczenie punktu sprzedaży jest jak najbardziej tym narzędziem. Drugim, o którym warto wspomnieć, są wyższe ceny. To jest tak zwane ograniczenie ekonomicznej dostępności.
Tak.
O tym jeszcze na razie nam się tego nie udało w Polsce zrobić zbyt skutecznie.
Panie profesorze, czy jest jakiś kraj na świecie, jakieś państwo, które no, ma najlepsze wyniki, jeśli chodzi o powiedzmy profilaktykę w kontekście tych działań antynikotynowych i tego wszystkiego, co wiąże się z paleniem papierosów? Czy kogoś możemy wziąć za wzór?
Znaczy, powiem szczerze, zaskakująco, może Państwa zdziwi, ale tym krajem, który odnosi wielkie sukcesy, są Stany Zjednoczone. Tam konsumpcja wyrobów tytoniowych wśród dorosłej populacji już spadła poniżej 10%. W przypadku osób młodocianych to jest poniżej 5%, a nawet w niektórych Stanach poniżej 3%. Były takimi krajami także Australia, Nowa Zelandia. Są to kraje, które bardzo odpowiedzialnie podchodzą jakby do swoich polityk zdrowotnych i też liczą koszty. Jeżeli widzą w swoich, można powiedzieć, budżetach odpowiedników właśnie funduszy zdrowia, takich, że wypływają nam pieniądze na leczenie chorób, które są do zapobiegnięcia poprzez ograniczenie, no to podejmują decyzję, no nie opłaca nam się utrzymywać takiej epidemii tych wyrobów i argumenty ekonomiczne, bo często tutaj u nas mówi się, a ograniczymy, nie wiem, podwyższymy jakieś podatki, ograniczymy sprzedaż, z czego się utrzymają rolnicy, którzy produkują tytoń, z czego się utrzymają sklepy. Absolutnie to jest nietrafiony argument. Te środki są często przekierowywane na inne produkty, które tak nie szkodzą naszemu zdrowiu.
Czy w takiej sytuacji, o jakiej pan mówi właśnie a propos tego ograniczania również produkcji, dostępności, czy to może mieć jakiś, mówiąc wprost, wpływ nawet na jakby nasz stan budżetowy? No bo przecież papierosy są obłożone akcyzą, wiadomo, jest też podatek VAT tym wszystkim, więc na pewno ten obrót, jeśli chodzi o sprzedaż papierosów, jest gigantyczny. I czy to też jakby ograniczanie tego nie powoduje, że gdzieś będzie ktoś potem szukał pieniędzy w inny sposób? Mam na myśli budżet państwa.
Zdecydowanie i to, ten argument w dużej mierze powstrzymuje rządzących, a szczególnie ministrów gospodarki, finansów przed gwałtownymi zmianami i ograniczeniami, dlatego że właśnie rządzący boją się spadku wpływów. I rzeczywiście poniekąd ten spadek w dłuższej perspektywie możemy dostrzec i zanotować. Natomiast ten pieniądz nie ginie. Znaczy my, nie wydając pieniędzy na wyroby tytoniowe, wydamy na inne rzeczy, na inne dobra i tak naprawdę...
Zdrowsze przede wszystkim, prawda?
Zdrowsze. Nasza gospodarka naprawdę na tym nie straci. I szczególnie jeszcze to trzeba wziąć pod uwagę, że niepalący ludzie są zdrowsi. W związku z tym są bardziej produktywni, większą wartość przynoszą gospodarce, nie chodzą na zwolnienia lekarskie, nie wypadają z rynku z powodu właśnie chorób sercowo-naczyniowych czy nowotworów. Także naprawdę nie opłaca nam się palenie, nie opłaca nam się utrzymywanie takiej wysokiej konsumpcji wyrobów szkodliwych.
Panie profesorze, to jeszcze na koniec, szukając jakiegoś optymistycznego przekazu, komunikatu, czy dobrze myślę, że w 2026 roku jesteśmy w dużo, dużo lepszej sytuacji, jeśli chodzi o te nikotynowe używki, niż na przykład to było 10 lat temu?
Na pewno widzę, że jest duża większa świadomość, szczególnie te nowe wyroby właśnie smakowe, kolorowe, którymi producenci sięgnęli po te najmniejsze grupy, te najmłodsze. Myślę, że takim jest otrzeźwieniem dla naszej właśnie klasy politycznej, że ten przemysł, chociażbyśmy uznawali na ten moment jakąś jego wartość dla gospodarki i tak dalej, no jest przemysłem, który robi wielką szkodę naszemu zdrowiu, szczególnie właśnie sięgając po te dzieci, więc mam nadzieję, że to jest taki moment zwrotny. Dostrzeżemy, że nie możemy pozwalać na to, żeby dzieci wchodziły w uzależnienie, wchodziły w te używki i powinniśmy podjąć rzeczywiście skuteczną walkę z nałogami.
Dziękuję bardzo za ważną rozmowę. Profesor Łukasz Balwicki, krajowy konsultant w dziedzinie zdrowia publicznego, był naszym gościem. Kłaniam się, panie profesorze, do usłyszenia.
Dziękuję.